edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem
posłuchaj? Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Excuse me, class. Class.
Edukatki.
Edukatki. Edukatki.
Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w nowym odcinku naszego polskiego podcastu edukacyjnego Edugatki. Witają was Marcin Zaród-Starnowa.
Jacek Staniszewski z Warszawy, witamy was serdecznie. Dzisiaj trochę inaczej niż zwykle, ponieważ mamy przed sobą dużą zagadkę. Zazwyczaj jest tak, że zapowiadamy rozmowę, która już się odbyła i wtedy wiemy, czego będziemy słuchać. Dziś ze względów pewnych jesteśmy przed nagraniem tej rozmowy i nie wiemy, co zapowiadamy, prawda?
No, nie wiemy, co zapowiadamy, ale wiemy, kogo zapowiadamy, bo dzisiaj porozmawiamy z Jackiem Ściborem, nauczycielem z Chrząstawy Wielkiej pod Wrocławiem.
Mhm. I który uczy, przypomnijmy, informatyki, tak?
Tak, Jacek uczy informatyki, ale najbardziej jakby spektakularnym wyczynem, którego Jacek jest znany, jest założenie grupy Superbelwszy RP parę lat temu. I to Jacek był tą osobą, która dała impuls do zebrania się grupy 150 innowacyjnych nauczycieli. Początkowo byli to ludzie, którzy byli zakręceni na punkcie TIK-u, tikowania, czyli technologii informacyjno-komunikacyjnych, eksperymentatorzy, coś co po angielsku nazywa się early adopters, czyli tacy ludzie, którzy jak usłyszą o czymś nowym, to muszą to u siebie wypróbować. Przez te parę lat grupa okrzepła nieco, ale wciąż ta liczba członków waha się właśnie w granicach 150 osób. No ciekawe, też jestem ciekawy, co Jacek nam opowie.
To możemy zdradzimy, jaki jest nasz plan tej rozmowy. Bo my rozmawiamy z nauczycielami głównie i chcielibyśmy również dzisiaj porozmawiać z Jackiem, który jest dużej liczby osób znany. Chcielibyśmy z nim porozmawiać o tym, co przynajmniej dla mnie jest mniej znane, to znaczy to, jak mu się pracuje, jakim jest nauczycielem i jak sobie radzi z codziennością nauczycielską. Ja przyznam się szczerze, że słuchając różnego rodzaju podcastów, niestety cały czas zachodnich, mam taki głód słuchania innych nauczycieli, kiedy oni mówią o swoich codziennościach, o swoich porażkach, błędach, roztarkach, to jest, niezależnie od tego, czy to jest mój przedmiot, czy nie mój przedmiot, to zawsze jest to dla mnie dosyć mocno inspirujące, bo kiedy słyszę na przykład takie zdanie, że nauczyciel na przykład mimo tego, że przygotowuje się na cały tydzień na zajęcia, to jednak mimo wszystko codziennie jeszcze spędza dużo czasu myśląc o tym, co zrobi jutro, no to jakbym siebie widział, a przecież słucham kogoś z Florydy, kto rozmawia o zupełnie innym przedmiocie, w zupełnie innym miejscu i w zupełnie innej rzeczywistości. Także im więcej tej codzienności, tak tym moim zdaniem lepiej. Co o tym sądzisz?
Myślę, że dokładnie to jest dobry pomysł na to, że i to myślę, że interesuje nie tylko nauczycieli, ale może i dyrektorów, nie wiem. Ty możesz coś o tym powiedzieć. Czy jaka jest ta rola dyrektora? Czy oni też mogą się inspirować? No myślę, że powinni.
Ja myślę, że powinni, dlatego że znaczy, ja jestem takim dyrektorem, który spędza w sali lekcyjnej dosyć dużo czasu, bo mam te swoje 12-13 godzin cały czas i w zasadzie poniedziałki, wtorki i pół środy mam wypełnione lekcjami i w ogóle zapominam o tym, że jestem dyrektorem, tylko dzwoniący telefon w kieszeni mi o tym przypomina, ale jak najbardziej tak. Ja myślę, że dyrektor, który nie potrafi wejść z nauczycielem w taką rozmowę o codzienności pracy, jest w zasadzie menadżerem, a nie dyrektorem takiej szkoły, więc no ja preferuję taki belferskie albo nawet super belferskie podejście do życia. No dobra, to w takim razie chyba przyszedł czas na to, żebyśmy w końcu sobie zobaczyli, jak ta rozmowa przeszła. Tak jak powiedzieliśmy, nie wiemy, jak to będzie, ale Jacek już na nas czeka, więc zapraszamy do rozmowy.
Dobrze, to Jacku, powiedz nam...
Poczekaj, Marcinie. Aha. Jak mówisz Jacku, powiedz nam, to ja natychmiast wstaję do odpowiedzi.
O, flak.
Dobrze, to umówmy się, że jak ty mówisz Jacku, to mówisz do Jacka, a jak mówisz do mnie, to mówisz po nazwisku Staniszewski.
Dobra. Albo Jacku z Warszawy, albo coś, tak? Aha, dobra, widzisz, to trzeba to rozróżnić. To dzisiaj nasz gość przejmuje tytuł Jacka, honorowy tytuł Jacka supergatkowego, edugatkowego.
Uralu albo Jacku z miasta na W. Do Jacka.
Tak.
Dobrze. Dobra, w takim razie pierwsze pytanie. Jacku, Góralu, od Wrocławia. Powiedz nam, w jakim momencie swojego życia jesteś teraz jako nauczyciel i jak do tego doszedłeś? Czyli chciałbym, żebyś nam przedstawił to, czym teraz się zajmujesz, co robisz, jak wyglądają twoje lekcje, a później jak to się stało, że w tym miejscu się znalazłeś?
No cóż, miałem kiedyś zostać aktorem. Bardzo chciałem być aktorem i przez ponad rok chodziłem do takiego teatru młodzieżowego przy Dołu Kultury. No miałem jakieś tam swoje sukcesy, porażki, ale okazało się, że żeby zostać aktorem, to trzeba nauczyć się najróżniejszych rzeczy, bardzo trudnych, a że ja jestem duszą niepokorną, doszedłem do wniosku, że ja sobie wybiorę takie naprawdę rzeczy, które są bardzo trudne. No i te wszystkie bardzo trudne rzeczy, tych wszystkich bardzo trudnych rzeczy się nauczyłem. Dobrzy ludzie mi odradzali, poszedłem na egzamin i nie zdałem, bo źle śpiewam. No ale wiecie, nie znam górala, który źle śpiewa. Okazało się, że seplenie, bo mam krzywe zęby. I nie mogłem zostać aktorem, lalkowym zresztą, bo to wszystko działo się w Białymstoku. I doszedłem do wniosku, że jak nie mogę zostać aktorem, to mam dwa wyjścia. Albo jakiekolwiek studia zacząć, albo iść do wojska, bo to te cudne czasy, kiedy wojsko brało tych, co się nie uczyli, czyli nie dostali na studia. A że to był jakiś tam początek czerwca, to pomyślałem sobie, Jezus Maria, ja nie przygotowywałem się do żadnych porządnych studiów, bo jednak wierzyłem bardzo w to, że zostałem aktorem. I poszedłem na studia, na które najprościej się można było dostać. Myślę, że to się przez lata nie zmieniło. I to była pedagogika, na którą startowały generalnie wszystkie dziewczyny. Tam chłopaki to były absolutnie rodzynkami. Na pedagogikę wczesnoszkolną w dodatku. Kiedyś to się nazywało nauczanie początkowe. Mhm. I takim sposobem trafiłem na egzamin, gdzie na sali siedziało chyba ze 100 dziewczyn i ja jeden. Było bardzo fajnie. No, oczywiście, jak sami wiecie, jak można wspominać źle czasy, kiedy w zasadzie byłeś samcem alfa wśród 120 pięknych.
Nawet nie musiałeś walczyć.
W ogóle, stary, w ogóle, bo okazało się, że na pierwszym roku jest nas trzech, ale dwóch dostało się tylko po to, żeby wyjechać za granicę. Na pierwszym roku studiów znalazłem u profesora w szafie, u profesora Niemca w Białymstoku, na Wydziale Pedagogii i Psychologii, znalazłem komputer. I wzorem mojego ojca, czyli taki gen miałem, przyznałem się profesorowi, że ja po prostu w komputerach to jestem mistrzem świata i w ogóle je ogarniam. On powiedział, bardzo dobrze, panie Jacku, bo to komputer kupiony z grantów, to był, słuchajcie, 86 rok. Z grantów i nikt nie umie go obsługiwać, dlatego
musiała być duża szafa, żeby zmieścił taki komputer.
Tak, to był AT, to był PC AT 386 z jedynym wtedy na wydziale monitorem kolorowym, który miał 16 kolorów, bo to była karta 16-kolorowa. I od tego czasu już zostałem człowiekiem od komputerów. Jakby te komputery języka angielskiego, takiego komputerowego, uczyłem się z książek i tak naprawdę z systemu operacyjnego, no bo nie było wtedy żadnych książek po polsku. Potem była taki czas, jak już byłem, bo ja zawsze działałem w samorządzie, wiecie, jedyny facet tutaj na wydziale, to byłem przewodniczącym samorządu studenckiego. Jakieś tam na jakichś styropianach spałem, jakieś komitety odbijałem. Ja nawet nie pamiętam tego, bo to generalnie była niezła zabawa. Tam były też fajne koleżanki, fajni koledzy, wiecie. To się fajnie robiło. Zrobiłem potem studium podyplomowe informatyczne. Przez 15 lat pracowałem na uczelni jako nauczyciel akademicki i uczyłem studentów, czy studentki bardziej, nauczania początkowo, jak używać komputerów w ogóle w edukacji. No wiecie, to były czasy DOS-a, potem 3.11 Windowsa i tak dalej, to w ogóle 95 to był taki najwyższy chyba system, czy XP, na którym skończyłem edukację. Po drodze były jeszcze takie ciekawe miejsca, jak na przykład 3 lata pracowałem w zakładzie poprawczym i schronisku dla nieletnich, też uczyłem informatyki. Więc, a później, słuchajcie, był jeszcze epizod, kiedy moi rodzice otworzyli prywatną firmę, ja przez tam 4 lata, chyba czy 5 lat, miałem taki dualizm, że rano wstawałem o 4, odpalałem samochód i rozwoziłem mojego taty, bo mój tata był cukiernikiem, że jest cukiernikiem, ale już nieczynnym, że tak powiem, i rozwoziłem pączki, bułki po sklepach. Kończyło to się wszystko o 8 godzinie czy 9, no bo sklepy rano tylko to sprzedają. A ja przyjeżdżałem do domu, kąpałem się i od 10 zaczynałem zajęcia na uczelni ze studentami, które prowadziłem w takim schyłkowym okresie, również w soboty i niedzielę i wieczorami, bo miałem wszystkie grupy na Wydziale Pedagogii i Psychologii w Białymstoku, więc prowadziłem i zaoczne, i wieczorowe. I to mi się bardzo podobało. Jestem nauczycielem na tym miejscu, na którym powinienem być. Nie chcę być biznesmenem, nie chcę być nawet dyrektorem szkoły, byś nie chce. Jacek, to do ciebie tak. Nawet nie chcę. Ja chcę być sobie z dzieciakami, uczyć, oglądać sobie podręczniki, bo nie uczę z podręczników, więc tylko je oglądam podręczniki, przerabiam to wszystko po swojemu i jestem zadowolony z tego, jak dzieciaki przychodzą i mówią, ale panie Jacku, to była świetna lekcja, to taka, przychodzi największa mama największego łobuza w szkole i mówi, no panie Jacku, coś w tym jest, bo mały przyszedł, powiedział, że miał, a wiecie, koniec roku się zbliżał, mówi, miał pierwszą porządną lekcję, to z panem. No ładnie.
A powiedz, bo twoje występy są strasznie spektakularne. Ja pierwszy raz widziałem ciebie w Gdańsku, potem wiele razy online i one są oczywiście pełne anegdot i czegoś takiego, co w pewnym momencie bardzo doceniłem, to znaczy pośród tych anegdot i śmiesznych historyjko-dykteryjek są jednak takie celne punkty, które zostają. Te twoje lekcje są podobne niż to, co znamy, do tego, co znamy z twoich występów publicznych.
Wiecie co, mi się wydaje, że o to trzeba zapytać moich uczniów, jak to jest, czy one są podobne, czy są niepodobne, ale w szkole czasami nie ma czasu na takie rzeczy, po prostu. Trzeba coś robić, trzeba gdzieś tam realizować jakieś rzeczy, które wynikają wprost z programu, albo je przerabiać, albo robić po swojemu, albo pytać się, słuchajcie, umiecie napisać podanie? Wszyscy, o, super, super, umiemy. Jeśli mówimy o jakimś edytorze tekstu, tak? To mówię, proszę bardzo, dobra, to proszę napisać do mnie podanie i uzasadnić o piątkę. Słuchajcie, co dzieciaki wypisują, okazuje się, że one jak mają cel jasno postawiony i taki, który jest ich celem, bo ja powiedziałem, słuchajcie, jeśli dobrze będzie uzasadnione podanie, dobrze uzasadnione, to ja wystawiam wam piątkę. Wyobraźcie sobie, że te dzieciaki są w stanie wymyślić cuda, albo jak robią wizytówki. Ja mówię, słuchajcie, wizytówka musi być porządna, profesjonalna, ale na wizytówce ma być napisane, kim jesteście, a mi jeszcze musicie o tym powiedzieć. No i nagle okazuje się, że wiecie, największy łobuz taki, wiecie, łobuz deluxe, robi wizytówkę, płatny morderca.
Powiedz mi a propos tych twoich wielorakich doświadczeń, czy jest jakaś porażka, którą udało ci się przekuć w sukces? Od razu mówię, dlaczego zadaję takie pytanie, dlatego że w tym najnowszym trendzie mówimy o tym, że błędy są ok, że uczniowie powinni nie bać się tych błędów popełniać, bo można z tego wyciągnąć wnioski na przyszłość, a więc spróbujmy też troszeczkę odnieść to do nauczycieli, że jeżeli dla dzieci błędy są ok, no to dla nas też te błędy powinny być ok. Czy dla ciebie był gdzieś jakimś w twoim życiu jakiś błąd, z którego wyciągnąłeś wnioski i przekułeś go w sukces?
Wiesz co, w ogóle to hasło, że porażki przekuwać w sukcesy w szkole jest fajnym hasłem i ono jest piękne, ładne i nośne, z tym, że mówimy to dzieciom, tak, słuchajcie, z porażek trzeba wyciągać wnioski, pamiętajcie, porażki przekuwamy w sukcesy, o, widzę 3 ortograficzne, 1 siadaj. No i jakby tą porażkę dziecko, trudno go przekonać, że teraz ma przekuć w sukces, jak trzeci raz przekuwa i trzeci raz ortograficzny, tak, błędy, albo w liczeniu, albo z czegoś tam, albo nie odda pracy na czas. Wiecie co, no, mi się wydaje, że przepraszam, że czy ja jakieś porażki miałem. Myślę, że w ogóle wszystko składa się z jednych wielkich porażek i generalnie cały czas z czymś walczymy. Moją porażką do dzisiaj, uwaga, tu powiem jasno, z której kompletnie opanowałem i to, żeby było jasne, to jest tak, że mam tą porażkę cały czas i cały czas ją odnoszę i nie wyciągam z niej kompletnie żadnych wniosków. Jest ilość papierów, które taki normalny nauczyciel musi wypełniać. Wiecie, że papier wytrzyma wszystko i ja w zasadzie mógłbym powiedzieć, że za pomocą kijka będę uczył programowania i to się uda.
Ja tak sobie ciebie słucham i się zastanawiam, bo tak wszyscy chyba jesteśmy już po tym najważniejszym wieku, że tam nam to wszystko się teraz będzie udawało, bo wszyscy jesteśmy 40+. I...
No, jestem 50+ już niestety.
No, ale to nie wyklucza tego, co powiedziałem.
Tak, 40+.
Matematycznie.
Tak, teoretycznie... Więc...
Tak, jesteś nadal 40+, no pamiętaj. No.
Nawet 30+, pójdźmy dalej.
30+. No dobra, przekroczyłeś
wiek... nigdy nie myślałem.
Pięknie. Przekroczyłeś wiek 18 lat, jak rozumiem. I...
Martin jest 20+.
O, 18.
Wiecie co, bo kiedyś sobie siedziałem sobie na jakiejś imprezie nauczycielskiej i taka moja koleżanka, której strasznie nie lubiłem, bardzo była wyniosła, podeszła do mnie i mówi, no wiesz, no fajny jesteś nauczyciel, słyszałem, że lekcje się nawet tobie udają, nawet moje dziecko je lubi, bo akurat miałem przyjemność uczyć, ale czy ty sobie tak dalej będziesz uczył? Przecież to nie jest zadanie dla mężczyzn, przecież prawdziwy mężczyzna powinien zarobić pieniądze.
Tak, właśnie. Ja mam tego taką straszliwą świadomość każdego 15, kiedy dzwoni do mnie mój bank i pyta, kiedy wpłyną? Kiedy wpłyną, panie Jacku? Ale to wiecie, bo to wypłatę, co ja dostałem, to już ja nie mam i one wpłyną.
One już wpłynęły.
Tak, że to generalnie rozeszły się jakoś i wpłyną, no na pewno tak, żeby nie przekroczyć dwóch rat, których...
Ja was przywołuję do porządku, nie narzekamy, jest pięknie w ogóle.
Ale powiedz, Jacek, co ciebie tak naprawdę jara w tym zawodzie? No bo ja na razie, no wiem, że studia było bardzo dużo koleżanek i tak dalej, i że ci studenci w teatrze to cały czas pracują, ale ten zawód jednak jest cholernie ciężki i lubimy się... chcąc, nie chcąc chwalić swoimi sukcesami, tą panią, która przyszła i powiedziała, że to fajna lekcja, ale tych momentów trudnych jest też bardzo dużo. I ty też na pewno masz i trudnych uczniów, i takich, gdzie człowiek rzuca mięsem, tylko żeby ich nas nie było słychać, bo to jest trudne. To co ciebie w tym zawodzie tak trzyma?
Słuchaj, jara mnie wiedza. Mhm. Bardzo to dziwne. Ale naprawdę ja lubię wiedzieć i lubię odkrywać. Lubię odkrywać różne fakty, różne powiązania, że coś z czego wynika. To myślę, że to zawsze lubiłem. Zawsze lubiłem dużo wiedzieć i gdzieś tą wiedzę pożytkować w różnych najdziwniejszych miejscach. Ale internet był dla mnie jakby takim zupełnie zbawienną rzeczą, bo nagle okazuje się, że mogę super rzeczy się dowiedzieć zupełnie niechcący, bo wiecie, jak to jest w internecie. Surfujesz i oglądasz sobie jakiś tam materiał na YouTube, ale patrzysz z boku, o, jest o czołgach coś ciekawego. Biorę, teraz będę o czołgach. No to oglądam o czołgach. Ale jak już oglądam o czołgach, to wiecie, jak przy czołgach są oczywiście czołgi, to nagle pojawiają się nowe czołgi rosyjskie. Super. To oglądam materiał o nowych czołgach rosyjskich. A potem okazuje się, że są też samoloty. A potem wracam do kotków, bo wiecie, tak naprawdę wszyscy w internecie w końcu kończą na śmiesznych filmach z kotkami.
No tak.
Więc do tych kotków wracam. I mnie najbardziej w szkole i w edukacji w ogóle pociąga coś, co w Polsce jest bardzo niedoceniane, dlatego że poszliśmy w nauczanie przedmiotowe, które nie tłumaczy zależności i tego, że kurczę, ta wiedza cała, to tak naprawdę potrzebna jest do życia, wywodzi się z życia, i przydaje się w różnych najdziwniejszych momentach. Jest takie fundamentalne, i to też jest mój idea fix w ogóle, takie fundamentalne pytanie w edukacji, dlaczego?
Mm-hmm. O, to jest też moje pytanie, uwielbiam.
Najważniejsze pytanie w ogóle w edukacji, którego nikt nie zadaje, no bo też robiłem to wielokrotnie, pewnie widzieliście to, albo byliście świadkami, albo nawet byliście królikami doświadczalnymi, kiedy pytałem nauczycieli wszystkich na sali, mówił, zobaczmy, tak uczy polska szkoła i szkoły na świecie. Kiedy była bitwa pod Grunwaldem? Jaki jeden mąż, 300 osób na sali w Bibliotece Narodowej wrzeszczy 1410. Brawo! Ale kiedy? 15 lipca. Brawo! Wszyscy wiedzą. Uhasanie jak 150. Ja pytam, a kto mi powie, dlaczego ona była? I tu cisza. Na szczęście był jeden z historii nauczyciel, który tam próbował coś wytłumaczyć. Ale słuchajcie, wczoraj byłem w Radomiu. Miałem szkolenie w Radomiu i zadałem to samo pytanie dyrektorom. Nikt nie wiedział dlaczego, ale daty znali wszyscy.
Jeszcze tak ci właśnie polecam pytanie, dlaczego mamy to wiedzieć, bo to jest dla mnie kolejne pytanie, które często zadaję nauczycielom, kiedy ja mam z nimi spotkania i proszę ich o to, żeby za każdym razem, kiedy tu się trochę we mnie dyrektor odzywa, że kiedy idą na lekcje i idą uczyć, to mają mieć w głowie prostą odpowiedź na pytanie, która zawsze padnie wcześniej lub później. Dlaczego uczą tego, czego uczą?
Tak. Bo po co nam?
Po co nam coś? Po co nam prawo na lokacja na Prawie Lubeckim, skoro nie wiemy, po co tam to jest?
Tak jest. Tak
Marcin
jest.
Chce ci zadać pytanie.
Dobra, słuchajcie, bo skupiliśmy się tutaj na lekcjach Jacka, ale ja już we wstępie troszeczkę, tak, Jacka Ścibora, naszego gościa oczywiście, w odróżnieniu od Jacka Edugatkowego z Warszawy. Natomiast ja chciałem zadać pytanie o tych superbelfrów, bo dużo ludzi pisze petycje śle i tak dalej, że chciałby zostać superbelfrem, ale ja chciałem zapytać Jacka, w jaki sposób, bo przecież tych superbelfrów jest w każdej szkole, jest jakiś ktoś, kto robi fajne rzeczy, fajne lekcje. Co zrobić, żeby zostać takim superbelfrem, kimś, kto może inspirować ludzi, niekoniecznie członkiem grupy, niekoniecznie członkiem jakiejś organizacji, ale po prostu jak zostać fajnym nauczycielem, którego dzieciaki będą lubiły, szanowały, którego będą jakoś doceniały, którego potem może jeszcze ktoś inny doceni. Jak się do tego zabrać w ogóle w dzisiejszym
Słuchajcie,
świecie?
Ja miałem kiedyś takie dwa lata temu, chyba czy trzy lata temu wystąpienie na OSKO w Krakowie, gdzie pojechałem tam do dyrektorów i świadom tego, że będzie 100 osób na sali, myślę sobie, Boże, coś muszę tam im mądrego powiedzieć, bo to wiadomo dyrektorze, jak wiadomo, dyrektorzy wiedzą już wszystko i przychodzą tylko z nudów tam się posiedzieć, ale tu przyszli dyrektorzy, którzy nie wiedzieli wszystko, bo przyszło ich tylko 20. Miałem akurat niestety sesję w czasie, kiedy sesję równoległą miała pani minister edukacji, wtedy chyba Kluzik-Rostkowska albo już Zalewska, nie pamiętam. I wiecie, no nie byłem jednak konkurencją, co mnie trochę cieszyło, ale przyszło te 20 osób i ja tam rzuciłem taki slajd, chyba pierwszy raz napisałem o tym tak otwarcie, a może mówiłem wcześniej, szczerze mówiąc nie pamiętam, że najważniejszą cechą takiego dzisiejszego nauczyciela, dzisiejszego, jest educhcenie, to znaczy musi się chcieć. Chcieć edukować ludzi, bo część mówi, słuchajcie, no ale co wy nauczyciele robicie, jak cała wiedza jest w zasadzie w internecie? Wujek Google, ciocia Wikipedia zapewniają 100% wiedzy, którą się sprawdzi na egzaminie. I to prawda. Ale rola nauczyciela tak błyskawicznie się zmienia, że generalnie cały system edukacyjny za tym nie nadąża. No nie nadąża. I moim zdaniem tą najważniejszą cechą i to, co jest najważniejsze i to, co ma każdy super belfer, belfer taki z krwi i kości. Obojętnie, czy ten dzisiejszy, czy ten już, że tak powiem, trącący myszką, który uczy jeszcze starymi metodami i czy jest tuż rok przed emeryturą, ale każdy ma to edukcenie, każdy chce nauczyć. I jeśli widzi, że coś nie działa, to wynajduje takie metody i takie sposoby, żeby jednak nauczyć. Jest sporo takich osób, które są wulkanami energii, które się śmieją, które są szczęśliwe. Oczywiście wcześniej czy później dopadają nas różne kłopoty, bo niestety jesteśmy tylko gatunkiem, więc tam chorujemy, nasi bliscy chorują, coś tam. Ale ta taka wewnętrzna moc, to przekonanie, ta dobra energia jest do przekazania tylko w kontaktach bezpośrednich.
Dobra, słuchajcie, będziemy kończyć. Bardzo Jacek dziękujemy za te więcej niż pół godziny rozmowy. To był...
No ja się dopiero rozgrzewam.
No wiem, będziemy musieli dla ciebie zrobić edugatki ekstra, ekstra Jacek Ścibor.
7
po godzinach. Cybor po godzinach.
Po godzinach. Chyba tak, ja wiem, tak, wiemy doskonale, że się dopiero rozgrzewasz. My niestety, Marcin Zaród moim zdaniem już ledwo tam zipie, czuje przez te kable, że tam dzisiaj miał bardzo trudny dzień, więc damy już mu, zwolnimy go już do domu.
Ale wiesz, dlaczego on tak źle się czuje dzisiaj? Bo nie zrobił 30 km na rowerze. Chyba już mu tak. Tego brakuje. On po prostu, wiesz, jakby zrobił, to by jeszcze mógł 7 godzin pracować, a tak, o masz.
Ale po tej rozmowie czuję się trochę bardziej naenergetyzowany, wiecie? Także nie jest źle. Ten głos dwóch Jacków czyni cuda.
Czyli co? My idziemy spać, a Marcin Zaród jednak na rower.
Wazelinka, tak jest. Światełko na czołówkę i poszedł.
Poszedł. Jurek
Częstochowską.
Nasz ten, jak mu tam, Kwiatkowski, Tour de France.
Tak.
Dobra, dziękuję bardzo, Jacek. To żegnamy się serdecznie i sympatycznie. Do zobaczenia na Facebooku.
No, oczywiście na Facebooku i na jakichś konferencjach naszych. Do zobaczenia, chłopaki. Dziękuję.
Cześć, pa.
Hej, hej, pa, pa.
Cześć. Dzięki wszystkim.
Okej.
Okay. Jesteśmy... Zrobiłeś stop nagrywania?
Nie, ale jeszcze muszę tu z Marcinem poobgadywać ciebie trochę.
A, poobgadywać, dobra, to ja się wyłączam. To
sobie no tak, chciałem ci to zasugerować właśnie.
A, to elegancko. Trzymajcie, ale pamiętaj, Jacek, że Marcin jeszcze ma 30 kilosów do zrobienia.
Tak, tak, nie... to szybko mu to powiem, żeby już, no, nawet na rowerze będzie tam zipał i nagrywał. A ty wiedziałeś, że on chciał być aktorem?
Wiesz co, kiedyś słyszałem i tak jak w sumie zadawałem mu to pytanie o te porażki, które przekuł w sukcesy, to może my mamy jakoś tak w ogóle kwestia refleksji, że może czasami to z zewnątrz ta refleksja, bo ja teraz widzę, że to właśnie to była ta jego porażka, którą przekuł w sukces, że nie zdał na ten wydział aktorski, a jest naprawdę nauczycielem z powołania.
No, gadło. Dobrze, dziękujemy wszystkim. Skracamy to nasze ostatnie gadanie, dlatego że trochę więcej rozmowy było nagranej, nie chcemy już za długo zajmować czasu. Widzimy się oczywiście za 2 tygodnie. Może w międzyczasie przyjdzie jakiś odcinek Gadugadek Ekstra. O tym nigdy nie będziemy wiedzieć, bo to się tak dzieje troszeczkę inaczej. Natomiast za 2 tygodnie na pewno usłyszymy kolejnego ciekawego człowieka, kolejnego ciekawego nauczyciela i wypytamy go tutaj w naszym wirtualnym kompletnie studio, które nie istnieje, ponieważ jest gdzieś online między Tarnowem a Warszawą.
A w międzyczasie, w ciągu tych 2 tygodni zachęcamy Was do tego, żebyście komentowali na naszym fanpage'u, na stronie internetowej, na stronie facebookowej, bo tam można troszeczkę tej wymiany myśli uskutecznić. Jak ktoś czeka na kolejny odcinek, to może opowiedzieć o jakimś swoim inspirującym nauczycielu albo o nauczycielu ze swojej szkoły, który właśnie gdzieś tam pełni rolę tego lidera, który się dzieli wiedzą. Chciałbym, żebyście jakoś spróbowali z nami nawiązać nić dialogu i przez te 2 tygodnie może coś ciekawego się wykluje.
Japonia przestała nas słuchać od czasu, kiedy ją obgadaliśmy, wiesz?
Chyba nie będę mógł w związku z tym spać, ale będę liczył na to, że Tarnów zacznie i jeszcze inne miejscowości też zaczną walczyć w rankingach słuchalności, tak?
Dobra, to ty lecisz na rower, ja lecę do łóżka i do zobaczenia, do usłyszenia za 2 tygodnie.
Dobranoc, do usłyszenia, pa.
Edukatki.
Ty powiedziałeś posłuchaj, czy ja powiedziałem
posłuchaj? Ja powiedziałem dobra, ty powiedziałeś posłuchaj w tym samym czasie.
Class. Edukatki.
Edukatki.